Pięknie tu macie w Bielsku. Mamy. Z perspektywy Krakowa lubię tutaj przyjechać, zwłaszcza od strony Bestwiny, zwłaszcza wiosną, kiedy żółcą się tam pola kwitnącego rzepaku, a tam za nimi wyrastają góry. Zresztą we wtorek ostatni jechałem tamtędy z moim przyjacielem Mariuszem. Było późne popołudnie, świeciło sobie słońce. Pewnie sobie już to wyobrażacie. Jest to jeden z moich ulubionych widoków. Cieszyłem się jak dziecko. I w ogóle w ostatnim tygodniu postanowiłem trochę porozmyślać o tym, co sprawia mi radość. No i co? No i wygląda na to, że radość sprawia mi oglądanie pięknych widoków, ładnych rzeczy. Lubię poczytać sobie dobrą książkę, dobra muzyka. Dużo radości sprawiają mi relacje, przynajmniej niektóre. Frajdę sprawia mi jazda na rowerze. Jeżeli chodzi o takie zawodowe sprawy, to bardzo dużo satysfakcji daje mi przeprowadzenie takich udanych zajęć w szkole. Czy na przykład cieszy mnie sukces związany na przykład z pracą z trudnym uczniem czy z trudną klasą. No ale w końcu też radość daje mi takie proste, przyziemne sprawy jak napicie się dobrej kawy czy dobre jedzenie. Zresztą Kamil Herma był u mnie w czwartek i zrobiłem burgery naprawdę dobre. To była deluxe wersja. Tak, takie rzeczy cieszą. No i w sumie co? No wygląda na to, że żyję sobie w dobrobycie, w luksusach. Rano wychodzę do pracy, po południu i wieczorem spędzam czas z rodziną, przyjaciółmi. Raczej nie bywam głodny. No codzienność mija na powtarzających się czynnościach, których monotonia, że tak powiem, umiem sobie to uświetnić jakimiś różnymi przyjemnościami. Życie wydaje się co prawda pędzić, ale jednak jest jakoś tak spokojnie i dostatnio. No i podobnej rzeczywistości doświadczał naród izraelski, który osiedlił się w ziemi obiecanej. A ziemia ta, używając słów Jozuego, była piękna. Izraelici pobudowali tu swoje miasta, zasadzili winnice, gaje oliwne, a także jakieś tam figowce, granaty, palmy daktylowe, jabłonie. Pola mieli obsiane zbożem, na pastwiskach pasło się bydło, trzody owiec. Rytm dnia wyznaczały wschody i zachody słońca, wychodzenie do pracy, a z kolei taki roczny rytm wyznaczały pory deszczu, pory suche, pory deszczowe, a także święta zaplanowane przez Boga. Myślę, że mieszkańcy tej ziemi mogli odczuwać stabilizację i mieć w sumie dobre samopoczucie. Niczego im nie brakowało. Całości dopełniała możliwość sprawowania kultu w pięknej świątyni. Ale nadszedł czas, kiedy tą harmonię i dobre samopoczucie coś zakłóciło. O tym, co się stało, czytamy w jednej z ksiąg Starego Testamentu, właśnie w księdze Joela. Mianowicie Joel pisze o nadciągającej klęsce żywiołowej. Zobaczmy Joela, 1:4. Co pozostało po gazam, zjadła szarańcza, a co pozostało po szarańczy, zjadł jelek. A co pozostało po jelek, zjadł hasil. Czy na tą piękną ziemię przybyła szarańcza, która zjadła wszystkie rośliny. Żeby móc sobie wyobrazić to zjawisko, to możemy sięgnąć po dokumentację takiego zjawiska, które odbyło się na przykład w Palestynie w 1915 roku. W ogóle naloty szarańczy na takie tereny pustynne no nie są zjawiskiem wyjątkowym. One się powtarzają okresowo. Jednak ten nalot z 1915 roku był niezwykle obfity. Nie tylko dotknął wyjątkowo duży obszar, ale także długo trwał. Rozpoczął się w lutym i na obszarze Palestyny trwał aż do czerwca, w niektórych regionach nawet do października. Larwy i te dorosłe owady konsumowały po drodze całą roślinność, zarówno dziką, jak i uprawną. Świadkowie nawet mówili, że całe ule z pszczołami były pochłaniane. Drzewa były ogałacane dosłownie w ciągu kilku minut. Owady dostawały się do domostw, zalegały na ulicach miast, utrudniając życie codzienne. Według pamiętników przelot takiego roju szarańczy nad miastem mógł trwać nawet 2 godziny. Ludzie myśleli, wydawało się, że to jest jakby zaćmienie słońca. Generalnie panowało poczucie bezradności. Takie roje bezskrzydłych larw pełznących po ziemi, po ulicach, przypominały strumienie i nawet u niektórych wywoływały objawy choroby lokomocyjnej. Ponieważ ten nalot trafił na okres zbiorów owoców i warzyw, to praktycznie cała żywność, która była przygotowana, no, tam wyrosła, uległa zniszczeniu. Szczególnie brakowało oliwy, to w tamtych regionach jest jeden z podstawowych produktów. Wino stało się towarem luksusowym, ceny żywności zaczęły drastycznie wzrastać, co pogorszało i tak już ciężką sytuację, bo wtedy była też czas I wojny światowej. Ten nalot szarańczy rozpoczął się w lutym, a już w kwietniu donoszono o licznych przypadkach śmierci głodowej. Donoszono też o przypadkach kanibalizmu. W Jerozolimie wybuchła epidemia cholery i splot tych wszystkich wydarzeń był źródłem klęski głodu, która na tym obszarze trwała do 1918 roku. Ale tutaj w czasach Joela, oprócz tego, że nadleciała szarańcza, to też nastała susza. Zobaczmy Joela 1:10-12. Spustoszone jest pole, w żałobie jest ziemia, bo spustoszone jest zboże. Wysechł moszcz, zwiędło drzewo oliwne. Zawstydźcie się, rolnicy, narzekajcie uprawiający winnice z powodu pszenicy i jęczmienia, bo znikło żniwo polne. Uschła winna latorośl i zwiędło drzewo figowe, drzewo granatowe i palma daktylowa i jabłoń. Wszystkie drzewa polne uschły i zniknęła radość spośród synów ludzkich. Więc widzimy, Izraelici znaleźli się w sytuacji, w której nie ma owoców pracy. Zostały zniszczone. Człowiek się napracował, ale nie ma owocu. Rolnikowi znika żniwo, a więc przepada owoc rocznej pracy. A perspektywy są niewesołe, ponieważ drzewa uschły, więc trzeba będzie zasadzić nowe. Na pewno w następnym roku nie wydadzą one owocu. Pewnie potrzebują parę lat, żeby wyrosnąć i owocować. Do domów zwykłych ludzi zaczyna zaglądać głód i pewne podstawowe potrzeby nie są zaspokojone. Tą katastrofę dopełniają jeszcze pożary. Joela 1:18-20. Jakże ryczy bydło i błąkają się stada wołów, bo nie mają pastwisk. Nawet i trzody owiec dotknęła klęska. O Panie, do Ciebie wołam, bo ogień pożarł pastwiska stepowe, a płomień spalił wszystkie drzewa polne. Nawet zwierzęta polne tęsknie wzdychają do Ciebie, bo wyschły strumienie wody, a ogień pochłonął pastwiska stepowe. Widzimy, nastaje w Izraelu, w tej ziemi obiecanej, pięknej ziemi, klęska ekologiczna, klęska gospodarcza. Cały system gospodarczy się załamuje. Za tym też załamuje się w pewnym sensie system społeczny. W Izraelu kapłani, którzy pracują w świątyni, nie uprawiali ziemi, lecz żyli z płodów rolnych, które były przynoszone przez resztę społeczeństwa. Widzimy tu w Joela 1:9. Zniknęły ofiary, pokarmowa i płynna, z domu pańskiego. Okryjcie się żałobą, kapłani, słudzy pańscy. Cały system się załamuje. Kapłani nie mają z czego składać Bogu ofiar, nawet nie mają z czego żyć. Więc kult w swojej zewnętrznej formie został zachwiany. Nie da się składać ofiar, bo nie ma z czego. Więc nawet jeżeli człowiekowi by przyszła przez głowę taka myśl, że o, może jakoś próbuję tego Boga przejednać, złożymy tam jakieś ofiary, może coś się zmieni, no to nie ma nawet jak tego zrobić. Tym razem się tak nie da. I mieszkańcy Izraela zostają absolutnie bez kontroli nad tym, co się dzieje. W zasadzie są w sytuacji beznadziejnej. Czy Bóg nie mógł temu zapobiec? Gdzie wtedy był, gdy to wszystko się działo? Każde dziecko w Izraelu znało historię o tym, jak w Egipcie Bóg zesłał na Egipt plagę szarańczy, udowadniając jednocześnie, że ma pełne panowanie nad tymi owadami. Znana im była też od dziecka historia o tym, jak Bóg przewidział głód w Egipcie i zasugerował Józefowi, by zebrał pewne zapasy na kilka tam 7 lat, żeby mieli z czego żyć w czasach głodu. Więc Izraelici teoretycznie znali Boga, który w 100% panuje nad sytuacją. No ale czemu w takim razie nie zapobiegł temu wszystkiemu? Czytamy w Księdze Joela 1:15. Ach, biada, co za dzień. Bliski jest dzień Pański, a przyjdzie on jako spustoszenie od Wszechmogącego. No, okazuje się nie tylko, że Bóg nie chciał powstrzymać tej klęski, ale że wręcz jest jej jakimś organizatorem, autorem tego wydarzenia, że on stoi za tym wszystkim. No, w człowieku, który sobie to uświadamia, no, pojawia się pytanie na pewno, po co Bóg tak robi? Dlaczego decyduje się poddać swoje dzieci takim, można powiedzieć, koszmarnym doświadczeniom? Odpowiedzi możemy próbować szukać właśnie w Księdze Joela, ale najpierw zobaczmy, jak ta klęska miała wpływ na Izraelitów. Zobaczmy Joela 1:12b. Jaka była reakcja tych ludzi na to, co nastało? I zniknęła radość spośród synów ludzkich. No to jest oczywiste. Gdy zniknęły plony i żywność, to nastał czas smutku i dramatu. Zniknęła radość, zniknął powód do radości. Nie ma radości, która no normalnie wynika z sukcesu, z owoców pracy. Ale nie ma też radości, którą człowiek może czerpać ze stabilizacji, z poczucia sprawczości, kontroli nad swoją egzystencją, czy po prostu radości z jedzenia i picia, no czy wreszcie nie ma radości z kultu. I na świecie i aktualnie takie rzeczy się zdarzają. Gdzieś tam pożary w Australii, jakieś susze w Afryce, huragany, wojna w Afganistanie. Jednak zastanawiając się, czy w naszej szerokości geograficznej coś takiego zachodzi, czy coś takiego się odbywa. Popatrzmy jeszcze raz, co dla tamtych ludzi w Izraelu było źródłem radości. Sukces w pracy, dostatek, jedzenie, zaplecze finansowe, wino. Radość płynęła z dobrobytu i urodzaju. No i także w naszej części świata te rzeczy cieszą człowieka. Nawet jeśli nie ma kataklizmów, to bywa, że trudności dotykają nas indywidualnie. I w życiu każdego z nas może dochodzić do takiego momentu, w którym coś tracimy. W którym coś lub ktoś zabiera nam to, nad czym się trudziliśmy, lub po prostu naszą własność. Oczywiście z perspektywy tamtych kataklizmów można powiedzieć, że to są jakieś błahostki. No ale patrzmy, co dzieje się wtedy w sercu. Co się dzieje, kiedy tracimy te rzeczy? Czy nie ma podobnego mechanizmu? I specjalnie wybrałem taki dosyć błahy przykład z mojego życia, żeby to zilustrować. Kilkanaście lat temu dostałem aparat fotograficzny. Taki aparacik. Ale dostałem go od brata i to był aparat na kliszę. Można było wsadzić, kupić kliszę 36 na przykład, klatek i robić zdjęcia. I kiedy zacząłem robić te zdjęcia, to zdumiało mnie to, że są ładne. Zacząłem eksperymentować, kupiłem sobie czarno-biały film, później jakieś tam filmy z większą czułością, bo większym ziarnie. Pamiętam, jak szedłem do punktu fotograficznego, oddawałem tą kliszę i po kilku dniach wracałem, żeby odebrać zeskanowane te zdjęcia i jak dziecko, to było lepsze niż prezenty pod choinką. Otwierałem tą kopertę, patrzyłem, jakie te zdjęcia wyszły. Ach, siedziałem, mnie to cieszyło po prostu. Jakie wspaniałe zdjęcia. Andrzej, jak ty super robisz zdjęcia. A jeszcze bardziej mnie cieszyło, że ta żona zawsze powiedziała, że tak, tak, dobre zdjęcia. A nawet innych ludzi też to cieszyło. I o, no fajnie, no bardzo... Bardzo dobrze, no. Jest jakaś radość, jest z czego się cieszyć. Ale pewnego dnia aparat wyleciał mi z ręki, spadł na podłogę i obiektyw wyłamał się z aparatu. I to była ostatnia klisza, jaką zrobiłem. Takie rzeczy potrafią zabrać człowiekowi radość. Ale no, oczywiście może nam się zdarzyć słaby okres w pracy, że ostatnio coś nam nie idzie, nikt nas nie chwali za to, co robimy. Może gdzieś tam psychika zaczyna niedomagać, zawodzi nas. Może dużo czasu w coś zainwestowaliśmy, dużo energii, no i zostajemy z niczym. Nie mówię tu tylko o jakichś tam materialnych rzeczach, czy o zdrowiu, czy o kondycji fizycznej na przykład, ale nawet myślę, że można inwestować w ludzi, w relacje, wiele, wiele lat, a ostatecznie oni się od nas odwracają. I coś, co sprawiało nam radość, jakieś sukcesy, no, doświadczamy straty, może odczuwamy smutek, nie ma co świętować. No może właśnie w twoim życiu jest jakaś taka dziedzina, która przez to, że jest niezaspokojona, no pozbawia radości. A może właśnie coś, co zawsze cieszyło, zniknęło lub przestało cieszyć. Ostatniej wiosny sporo weekendów spędziłem w górskiej chacie w Rabie. O, już niektórzy z was pewnie już wiedzą, że jest to dla mnie jakieś tam wyjątkowe miejsce. Poniekąd taka moja mała ojczyzna. W Krakowie mieszkam w bardzo wielu różnych miejscach. Nie mam jakiegoś tam stałego adresu, ale ta chata w Rabie, o, jest tam niezmiennie dla mnie. I zdaję sobie sprawę, że pełni pewną intrygującą funkcję w moim życiu. Nie wiem, czy pamiętacie wasz pierwszy tydzień w średniej szkole. Ja mój pierwszy tydzień pamiętam doskonale. Byłem zupełnie zdezorientowany w nowej przestrzeni, wśród nowych ludzi. Ale coś sobie trzymało przez te kilka dni, to była ta świadomość, że przyjdzie weekend, ja tam pojadę. Pojadę do tej Raby i będę miał tam wszystko, jest tak jak po staremu. I to mnie trzymało. To jest dla mnie po prostu wyjątkowe miejsce. Tam się czuję świetnie. Kiedy tam sobie przyjadę, wstaję sobie wczesnym rankiem, nastawiam kawę, rozpalam w piecu. Za oknem ciągle ten sam niezmienny widok zalesionych gór. Aż wiosennej niedzieli siedziałem tam i czułem się przygnębiony. Brakiem sukcesu w pracy, w służbie, w rodzinie. I musiałem się zmierzyć z tym, że oto siedzę w najlepszym miejscu na świecie, jest perfekcyjny poranek, a jednak jest mi smutno. I w pewnym sensie miejsce i jego wpływ na mnie, no, zawiodło mnie. No, takie utraty małych radości. Oczywiście więcej rzeczy mnie cieszy, ale pytanie jest, co się dzieje, gdy to tracę? To nastaje często czas przygnębienia. Więc widzimy, że uzależnianie swojego szczęścia od takich rzeczy jak sukces czy rzeczy materialne jest czymś zawodnym i w zasadzie krótkowzrocznym. Nawet najlepszy sportowiec kiedyś stanie przed faktem, że już nie może się rozwijać, że jego ciało już w zasadzie nie jest w stanie iść dalej. Intelektualistę pewnie może zaskoczyć na przykład demencja, czy... No a drogie rzeczy mogą ulec zniszczeniu. Więc po co Bóg doprowadza nas do takiego miejsca, w którym tracimy te naturalne radości? Ponieważ On ma dla naszego życia coś o niebo lepszego. Zobaczmy, jakie Bóg ma plany wobec nas. W Ewangelii Jana czytamy takie słowa. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Jeżeli planem Boga dla człowieka jest życie pełne obfitości, to dlaczego czasem czujemy się okradzeni i opuszczeni? Dlaczego Bóg dopuszcza, przepuszcza nawet na nasze życie takie działanie? Ponieważ pełnia życia jest gdzieś indziej, gdzieś poza tymi rzeczami, które nas normalnie, naturalnie cieszą. Jest gdzie indziej niż pozorne spełnienie wynikające z sukcesów naszych działań. I kiedy stajemy się chrześcijanami, to w pewnym sensie te naturalne źródła radości ciągle w nas funkcjonują. Bo ktoś z natury może być pogodny. Niektórzy mogą być tak wychowani, że tak należy, nie narzekać, być pogodnym, radosnym. A może właśnie czerpiemy radości z takich zewnętrznych rzeczy. Ale Bóg ma dla nas coś lepszego. Bo istnieje inne, bardziej niezawodne źródło radości. Bardziej odporne na wypadki i wahania. Tam w Izraelu widzimy, że nawet sprawy związane z kultem i czynnościami, które utożsamiamy z relacją z Bogiem, skończyły się, przestały działać. Co tym ludziom zostało? Zostało tylko serce. I jeszcze coś. Widzimy, że pojawia się Bóg ze swoim słowem. Bóg, który w tym ciężkim dla człowieka czasie próbuje się przebić do serca człowieka ze swoim słowem. I okazuje się, że to właśnie w sercu człowieka Bóg może stworzyć alternatywne źródło radości. Paweł pisze w liście do Galacjan 5:22. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. Jest inne źródło radości. Radość jako owoc ducha wytworzony przez Boga. I znaczenie tego działania Boga w naszym duchu jest tak wielkie, że Bóg jest gotów dopuścić w naszym życiu do zniszczenia tych naturalnych źródeł radości. Więc jeżeli w naszym życiu Bóg działa tak, że zniszczeniu ulegają jakieś tam źródła, rzeczy, które nas cieszyły, to wiedzmy, że ma to swój cel. Jednym z tych celów może być to, żebyśmy znaleźli radość w Bogu. List do Filipian 3:1. W końcu, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisanie do was o tym samym nie jest dla mnie uciążliwe, a dla was jest środkiem niezawodnym. Tak pisze Paweł. Radować się w Panu, czerpać radość od Chrystusa. Nie uzależniać naszego dobrego samopoczucia od tego, że wszystko dobrze się układa. Bóg pragnie być dla nas źródłem radości, ponieważ to jest największa wartość. O to warto zabiegać. I stąd takie działanie Boga, stąd taki Jego wysiłek z Jego strony. Bo na pewno nie jest mu przyjemnie patrzeć, skoro jest dobrym ojcem, na to, jak jego dzieci cierpią. Ale on wie, że tutaj idzie o coś doskonałego i niezawodnego. Jeżeli Bóg organizuje takie sytuacje w życiu chrześcijanina, to możemy być pewni, że chce, pragnie, żeby życie takiego człowieka wyprowadzić na jeszcze wyższy poziom. Można powiedzieć, dać mu życie plus, życie w obfitości. Pytanie, jakie może się rodzić w nas, kiedy to słuchamy, to pytanie, jak stać się osobą, która potrafi czerpać radość z Boga? Bo może się zdarzyć, że człowiek jest w sytuacji, w której te źródła naturalne znikają, ale nie jest w stanie czerpać radości z Chrystusa. Spróbujemy znaleźć odpowiedź w księdze Joela. Czytając ten pierwszy rozdział księgi Joela, widzimy, że szarańcza i susza i pożary, i klęska ekologiczna, to nie wszystko. Bo oto w stronę Izraela nadciągają wrogie wojska. Nadciągnął bowiem naród przeciw mojemu krajowi, mocny i niezliczony. Zęby jego jak zęby lwa, a to zęby trzonowe ma jak lwica. Winnicę moją uczynił pustkowiem, a moje drzewo figowe połupał, obnażył je zupełnie i porzucił tak, że gałęzie ich pobielały. I o ile wcześniej widzimy, że na te straty związane z tym kataklizmem ludzie reagowali smutkiem, to tutaj pojawia się coś nowego. Tu się pojawia strach. Zobaczmy jeszcze Joela, drugi rozdział. Dmijcie wróg na Syjonie, a wołajcie na górze mej świętej. Niechaj zadrżą wszyscy mieszkańcy kraju, bo nadchodzi dzień pański, bo jest już bliski. Ludzie reagują lękiem, ogarnia ich trwoga. Strach, można powiedzieć, że odczuwają całymi sobą, wręcz fizjologicznie. Drżą, są bladzi, ale ataku tych obcych wojsk nie da się uniknąć. Nie ma dokąd uciec, nie ma gdzie się schować. Nawet w domu, które wydaje się być dotychczas bezpiecznym miejscem, bo najeźdźcy gdzieś tam wtargną oknami. Dotyczy to także samego Joela, który też czuje się zagrożony tą sytuacją. Być może sam się boi. I tak samo my, chrześcijanie, możemy doświadczać takich sytuacji w życiu, takich sytuacji bez wyjścia. Kiedy wręcz może nawet te podstawy życia się chwieją. Może ostatnio nawet ktoś, no byliśmy w takiej sytuacji bez wyjścia, gdzie po prostu nie pozostało nic innego, jak wołać do Boga. I znowu, jeżeli Bóg do takiej sytuacji dopuszcza, to ma ku temu cel. I zobaczmy tutaj Joela 2:12. Przeto i teraz jeszcze wyrocznia Pana, nawróćcie się do mnie całym swym sercem przez post i płacz, lament. Zwróćmy uwagę na słowa nawróćcie się do mnie całym sercem. Jeżeli Bóg tak działa w życiu człowieka, to może znaczyć, że chce pozyskać całe nasze serce. I chce prowadzić człowieka do miejsca, w którym całe serce odda dla Boga. Dlaczego? Bo to jest, jeżeli oddamy Bogu całe serce do dyspozycji, to będzie sytuacja, w której będziemy w stanie napełniać się Duchem Świętym i czerpać radość z Boga. Bóg może dopuszczać takie sytuacje no, także z innego powodu, te ciężkie sytuacje, na przykład żeby pokazać nam stan naszej wiary albo jak się rozwinęliśmy. Ale dzisiaj chciałbym skupić się na tym aspekcie nawrócenie do końca. Ponieważ najwyraźniej jest to na tyle cenne, że Bóg jest gotów podjąć się tak kosztownej operacji i narazić nas na dyskomfort związany właśnie ze strachem, ze smutkiem, z żalem. Dlaczego tak? Dlaczego czasami tak musi działać? Bo nawet jeżeli jesteśmy chrześcijanami, to może się okazać, że no, kiedy przyglądamy się sami sobie, to na pierwszy rzut oka może się wydawać, że wszystko jest w porządku. Sami przed sobą uważamy się za ludzi poprawnych. Lubimy się pojawiać na spotkaniach, no teraz przyrównę do naszej sytuacji, na spotkaniach wspólnoty. Nawet potrafimy się skoncentrować podczas słuchania prezentacji Słowa Bożego. No może tam robię nawet notatki jakieś. Każdy dzień zaczynam od czasu skupienia, modlitwy, czytania kilku wersetów z Biblii. A jednak, mimo że robię te wszystkie rzeczy, może się okazać, że serce nie jest całkowicie oddane Bogu. Że nie jestem całkowicie oddany, nawrócony do Boga. Zobaczmy tekst z Apokalipsy 3:14-19. Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz, to mówi Amen, świadek wierny i prawdomówny, początek stworzenia Bożego. Znam Twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący. A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę Cię wyrzucić z mych ust. Ty bowiem mówisz, jestem bogaty i wzbogaciłem się, niczego mi nie potrzeba. A nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny, i ślepy, i nagi. Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się oblógł, a nie ujawniła się haniebna twa nagość, i balsamu do namaszczenia twych oczu byś widział. Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się. Może tak czasami być, że chrześcijanin może być w stanie, który tutaj możemy nazwać stanem letniości. Jest to niebezpieczny stan. Dlaczego? Dlatego, że właśnie sami sobie możemy wydawać się być, że może mi się wydaje, że wszystko jest w porządku. Można sobie łatwo powiedzieć o sobie, jestem bogaty. Niczego mi nie brakuje. Mam wszystko, co potrzeba. Ale gdzieś tam może się okazać, że w naszym sercu jest niewidoczna na pierwszy rzut oka postawa niezależności od Boga, może nawet obojętności czy buntu wobec Niego. I taki człowiek, choć utożsamia się z Bogiem, to tak naprawdę nie żyje dla Niego. A ponieważ takiego człowieka Bóg nie cieszy, to musi szukać radości w innych dziedzinach. Będzie miał tendencję do szukania bogactwa w innych dziedzinach, w jakichkolwiek, w sporcie, w pieniądzach, w wykształceniu własnych dzieci. I postawa letniości jest o tyle niebezpieczna, ponieważ możemy satysfakcjonować się pozorami relacji z Bogiem. Szczęściem może być sam rytuał, na przykład to, że właśnie przychodzę na wykład, czy mam czas skupienia, czy jakiekolwiek inne rzeczy, które gdzieś tam utożsamiamy z relacją z Bogiem. Ostatnio spytałem jednego z moich przyjaciół, o co się modlić w jego tam, o niego. No i ponieważ w jego życiu nie ma aktualnie żadnych większych problemów czy klęsk, no to zapisaliśmy jakiś taki temat. Większy głód poznawania Bożego Słowa. O, pomyślałem sobie, piękna sprawa. Ale gdzieś tam czułem pewien niepokój. No bo co, jeżeli w życiu tej osoby to będzie ślepa uliczka? Bo może tak naprawdę nie chodzi o to, żeby mieć pragnienie słowa, lecz by mieć pragnienie życia dla Boga. Zadałem sobie takie pytanie ostatnio. Co bym zrobił z życiem, gdybym się dowiedział, że mi zostało 30 dni? O, zwykle jako Andrzej to bym sobie pomyślał, a jeszcze bym pojechał do jakiegoś miejsca, którego bardzo chciałem zobaczyć. Ale zadziwiło mnie to, że sobie pomyślałem tak, że w sumie to chciałbym, żeby przeżyć ten miesiąc normalnie, tak jak on jest, tylko żeby to był taki normalny październik, tylko że chciałbym go przeżyć tak, jak Bóg chce, w jak największym procencie tego. Tak jakbym miał przed Bogiem zdać sprawę z tego miesiąca. No i z takiej perspektywy, kiedy chcemy, mamy pragnienie życia dla Boga, całym sercem za Nim chcemy iść, to Słowo Boga staje się no niejako koniecznym narzędziem, żeby taki plan realizować, by przeżyć te całe 30 dni dla Boga. A jestem w stanie sobie wyobrazić chrześcijanina, który no, ma pragnienie Słowa Bożego, uczestniczy we wszystkim, co trzeba, niejako rytualnie, ale nie ma pragnienia życia dla Boga. W jego sercu jest lekceważenie i obojętność wobec Boga, choć są dobrze zakamuflowane. Niby z zewnątrz wydaje się, że wszystko gra, ale w sercu człowiek nie chce, by było tak, jak Bóg chce i może nawet gardzi Bogiem. Jezus przestrzegał swoich uczniów przed postawą tylko słuchania, nawet może radosnego czy entuzjastycznego przyjmowania słowa. Raczej twierdził, że jego chlebem jest wypełnianie woli tego, który go posłał, czyli Ojca. Więc jeżeli człowiek ma taką, jest takim letnim, to może mu się wydawać innym, że wszystko jest w porządku, ale z perspektywy Boga jego stan jest no, mizerny, wzbudza litość. Taki człowiek myśli, że jest bogaty, że wszystko jest w nim w porządku, a w rzeczywistości jest goły i ślepy. No, ślepy, czyli nie widzi, nie jest w stanie dostrzec tego swojego stanu. I dlatego Bóg czasami może będzie organizował pewne wydarzenia, by nas obudzić z tego snu. Może potrząsnąć nami. Oczywiście robi to z miłości, z troski, bo chce nam pomóc. Tutaj ostatnie słowa, wers 19. Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się. Więc Bóg nas karci. Karcenie oczywiście nie kojarzy się z czymś dobrym, ale w tym przypadku jest objawem miłości. Więc Bóg nas ćwiczy właśnie, by wytrącić nas z tej chorobliwej równowagi, byśmy nawrócili się do Niego całym sercem. Wprowadza pewne czynniki do życia, które może zawrócą dziecko w stronę Ojca. I zobaczmy na Joela, w jaki sposób on reaguje na to, co przygotował Bóg. 19 werset. O Panie, do Ciebie wołam, bo ogień pożarł pastwiska stepowe, a płomień spalił wszystkie drzewa polne. Bóg doprowadził Joela do miejsca, w którym woła, Joel woła do Boga. I być może czasem się zdarzyć, że w naszym życiu Bóg przygotuje jakieś wydarzenia, coś będzie nam zagrażało, będą sytuacje bez wyjścia, może zabierze jakieś inne źródła radości, właśnie po to, żeby człowiek nawrócił się do Niego całym sercem, jeżeli jest taka potrzeba. Jeszcze jeden może tekst z Joela 2,13. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty, nawróćcie się do Pana Boga waszego. On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli. Więc no, trzeba się nawrócić naprawdę szczerze. Pozorne decyzje nic tutaj nie dadzą. Jeżeli ktoś nie będzie nawrócony do końca, to być może właśnie będzie doświadczał takich rzeczy, jak utrata radości materialnych, trwoga czy jakiś tam strach związany z jakimiś sytuacjami trudnymi. I gdy ten cel zostanie osiągnięty, gdy człowiek no, całkowicie zwróci się w stronę Ojca, w stronę Boga, to jakby wszystko wróci do normy, do dostatku i powodzenia. A co Bóg obiecuje? Zobaczmy ostatni tekst na dzisiaj. Obietnica z Psalmu 34. Możni zubożeli i zaznali głodu, a szukającym Pana żadnego dobra nie zabraknie. Jeżeli Bóg będzie naszą radością, jeżeli całym sercem będziemy Mu oddani, to będziemy oglądać tą piękną ziemię, będziemy cieszyć się dobrym jedzeniem, będą nas cieszyć relacje, pasje, ale będziemy całkowicie od nich wolni. Będziemy także cieszyć się w czasie trudności, ponieważ prawdziwą radość będziemy potrafili czerpać od Chrystusa. Nasze życie wzniesie się na pełniejszy poziom.